Ach, ta straszna baba. Teresa Remiszewska-Damsz miała urodę gwiazdy filmowej, ale język i rękę twarde. Podziwiano ją za umiejętności żeglarskie, perfekcjonizm i wiarę w morze. Po pierwszym samotnym rejsie bałtyckim w 70 roku otrzymała przydomek pierwszej damy Bałtyku. Kiedy decydowała się na samotny rejs przez Atlantyk, wiedziała, że nie siła decyduje na morzu, a mózg, wiedza i doświadczenie. Bo jeśli przy średnim wietrze, 3-4 stopnie Beauforta, na szocie foka zawieszone jest 20 ton, no to przecież żadna siła. Ani mężczyzny, ani kobiety tego nie uciągnie. 20 lat po udziale Teresy w transatlantyckich regatach wystartowała w nich Joanna Pajkowska, by potem wyruszyć w rejs dookoła świata. Mamę wspomina córka Danuta, także żeglarz, żeglarz bojerowy, kapitan jachtowy. Danuta Remiszewska mówi o mamie.
Na czwarte transatlantyckie regaty samotników Ostar 72 stawili się najwięksi, Chichester, Cola, Hornet i inni. Po raz pierwszy wśród uczestników byli żeglarze z krajów socjalistycznych. Trzech Polaków i Czech. Na mecie w Newport, oprócz kapitana Krzysztofa Baranowskiego na Polonezie, kapitana Zbigniewa Puchalskiego na Mirandzie, znalazła się również kapitan Teresa Remiszewska na Komodorze, pierwsza Polka i czwarta kobieta na świecie, która samotnie przepłynęła Atlantyk. Teresa Remiszewska, kobieta, która tak jak Teliga otworzyła kolejne drzwi dla polskiego żeglarstwa i samotnych żeglarek. Miała wtedy za sobą już ponad 20-letnią drogę po morzach, którą zaczęła jako urodziwa nastolatka, wpychająca się za siostrą do pracy przy jachtach i do załóg wypływających w rejsy na Zatokę. Pierwszy rejs zaraz po wojnie na zdezelowanym po niemieckim wraku dobrze zapamiętała, bo zaraz po wypłynięciu zerwał się ster, a kapitan wrócił do basenu jachtowego w wielkim stylu na żaglach. A wejście było wtedy wąską, najeżoną drutami zbrojeniowymi, dziurą w falochronie, ponieważ w główkach portu leżał wrak. Było to mocne przeżycie. Tak jak pewien samodzielny kapitański rejs, kiedy w czasie sztormu walnęła pięścią w zęby potężnego załoganta, zwalając go do zejściówki, gdy w stresie postanowił wysiąść z jachtu. W czasie ponad 10 lat kapitanowania zdobyła także opinię strasznej baby, najczęściej u tych, którzy z nią nie pływali. Natomiast załoganci wiedzieli, że jest konsekwentna, wymagająca i sprawiedliwa. Tym, którzy u kapitan Remiszewskiej pokonywali stopnie żeglarskiej kariery, proponowała tylko dwie oceny – umie i nadaje się, albo nie. I żadna interwencja nie skutkowała. Uważała, że morze jest żywiołem tak wymagającym, że tylko tym, którzy mają dla niego respekt, pozwala koegzystować i czuć się na nim szczęśliwym, tak jak była ona. Dyplom kapitański robiła z Krakowa, borykając się z małymi dziećmi i kłopotami finansowymi. Ale kiedy w latach 60. wróciła na wybrzeże i morze stało się codziennością, zaczęła marzyć o wielkim rejsie. Okazało się, że jest szansa udziału w wielkim wyścigu samotników. Teresa Remiszewska zgłosiła się na zaproszenie Polskiego Związku Żeglarskiego do regat samotnych żeglarzy. Została wsparta przez armatora Eurosa bydgoską Brdę, a za zgodą ministra obrony narodowej dowódca marynarki wojennej przekazał jej komodora, jacht typu Opal, którego armatorem był gdyński jachtklub marynarki wojennej Kotwica. Można by sądzić, że spełniły się marzenia, ale dopiero zaczęły się progi i bariery.
Klub nie był szczęśliwy, ale wykonano rozkaz. Dygnitarze dawali się przekonać co do decyzji finansowych, ale życie pokazało, jak daleko było od rzeczywistych pieniędzy. Teresa z natury swej ufna w słowo, na nowo uczyła się życia. Do tej nauki dołączyć musiało bolesne doświadczenie, zawiści ze strony niektórych kolegów żeglarzy i ciężar spadł z niej dopiero, kiedy wypłynęła. Tylko, że wtedy pojawiły się inne, dużo poważniejsze problemy. Na starcie regat w Plymouth stanęła dzień później niż inni, po zabiegu operacyjnym w szpitalu. Seryjny opal został poddany przeróbkom, ale w sposób, jaki jeszcze dzisiaj ocenia się jako skandaliczny, chociaż trudno powiedzieć, czy był to wynik ówczesnego stylu pracy gdańskiej stoczni jachtowej, czy były to sprawy zamierzone. Ten jacht nie miał więc żadnych szans w regatach i z góry było wiadomo, że udział wcale nie będzie walką z morzem, tylko z problemami technicznymi. Popsuta prądnica, lok, samoster, pęknięty maszt, radio o zasięgu 50 mil morskich. Uważała, że fakt, iż przepłynęła Atlantyk w ciągu 57 dni, 3 godzin i 18 minut i tę walkę z jachtem wygrała, to jej osobisty sukces. I tak przyjmowano ją w Ameryce. Kiedy Amerykanie zobaczyli stan jachtu, więcej pisali o niej niż o zwycięzcach. Jak na ironię, była to antyreklama, a ona płynęła przecież, żeby nieść chwałę polskiej stoczni. Po powrocie miano do niej o to pretensje i nikt nie wierzył, że wchodziła przez dziurę do stoczni, aby sprawdzić stan robót na swoim jachcie. Mogła się przecież skarżyć lub donosić, ale jednego nie uważała za skuteczne, a drugiego nie uznawała. Problemy techniczne były na tyle poważne, że mogła się również wycofać. Ale wyobrażała sobie zdania na temat typowej baby, co to się nie wiadomo na co porwała. Czuła się też lojalna wobec tych, którzy wsparli rejs, a przecież w kolejce do następnych czekali koledzy żeglarze. Była jeszcze jedna, najważniejsza sprawa, cicha zgoda na popłynięcie dalej w rejs dookoła świata. Nie pozwalał jednak na to stan techniczny jachtu. Chociaż miała zaopatrzenie na dalszą drogę, remontu wymagały instalacja elektryczna i taki lunek. Potrzebnych było $3000. Nie umiała żebrać w Ameryce. Władze żeglarskie i wojewódzkie namawiały do powrotu, obiecując budowę specjalnego jachtu. Wróciłaby kilka lat walczyć o ten rejs. Po 3 latach miała decyzję i gotowe plany konstrukcyjne i pieniądze. 70 tysięcy złotych dewizowych. Wyjechała wtedy na parę tygodni do USA, a kiedy wróciła, w rejs dookoła świata wybierała się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na innym jachcie z inną koncepcją rejsu. To były jedne z najgorszych dni w życiu, nie tylko dlatego, że okazała się naiwna, ale że o takiej sytuacji zadecydowała zwykła nieprawość ludzka, wobec której jest się bezradnym. Ale przecież morze nie miało z tym nic wspólnego. Żeglowała więc dalej, dowodząc między innymi Jankiem Krasickim. A poza tym w Ameryce zdobyła nie tylko popularność, ale znalazła miłość i wspaniałego partnera. Rok 80. i wybuch Solidarności postawił Teresę Remiszewską wśród ludzi, którzy poczuli wolność na lądzie. Władze stanu wojennego uznały ją za osobę, która postanowiła obalić ustrój, więc zapewniły jej kilkumiesięczny pobyt w więzieniu. Interweniowali znani ludzie ze świata, poręczyli koledzy. Był to, oprócz końca pracy dziennikarskiej w miesięczniku Żagle, także koniec żeglowania. Ale nie miało to wtedy znaczenia, bo stanęła w obliczu choroby i śmierci ukochanego męża. A potem jej serce i życie toczyły się już w innym rytmie. Pytana, czy marzy jeszcze o jakimś rejsie, choćby z rodziną, żeglowali syn, córka i wnuki, odpowiadała, że nie, bo nikt by jej na jachcie nie słuchał. Nie wyobrażała sobie tylko życia bez codziennego spaceru wzdłuż gdyńskiej plaży, do Brzeźna czy Orłowa. Myślała wtedy o tym, jak ludzie mimo wieku i złego samopoczucia uporczywie trzymają się życia, co umożliwia dzisiaj postęp technologii, który zmienił także współczesne żeglarstwo. A przecież wystarczy dobry kadłub, ster, porządne żagle, dobry kompas, ewentualnie prymus i to już wszystko, co potrzebne jest na morzu. Na wieczną wachtę odeszła 2 marca 2002 roku. Komodor po regatach Ostar 72 jeszcze parę lat należał do jachtklubu Marynarki Wojennej Kotwica. Później został sprzedany osobie prywatnej. W latach 80. pod nazwą Matylda widywano go w Australii i na wyspach Oceanu Indyjskiego. W 2019 roku wyszło najnowsze wydanie książki Teresy Remiszewskiej o samotnych regatach pod tytułem Z goryczy soli moja radość.